studio Dziki Zachód.
Dzień dobry, jest ósma, ahoj. Rano.
Ahoj, jest siedemnasta. Siedemnasta to siedemnasta, czyli po południu, ale słońce jeszcze nie zachodzi. Tak. Jest chłodno, ale za to jest bez w ogródku. Kwitnie, pachnie. Jest jabłoń, kwitnie, pachnie. Jest wiewiórka, biega i skacze. Jest sroka, która potrafi bawić się z wiewiórką. Są psy, są koty, są ludzie. Są Gruzini, którzy wędrują do ambasady gruzińskiej. A u ciebie co?
No, a u mnie rano chłodno, ale codziennie przebijamy stówkę. Czyli tam powiedzmy 40 stopni Celsjusza codziennie się pojawia gdzieś na zegarku. I oczywiście ckni się za moimi bzami. Mnie już o tej porze roku powinienem mieć spakowaną walizkę, lecieć do Polski. Denerwuje mnie, że nic nie lata. Denerwuje mnie również w kontekście tych danych, które zbieramy co tydzień na temat zarazy chińskiej. Tak, już o tej porze roku powinienem oglądać moje kwitnące śliwki, bo jedna z nich jest zawsze wskazówką dla mojej mamy. Kiedy ona mi mówi, że śliwka kwitnie, to synku już przyleć. I ja wtedy grzecznie zawsze przylatywałem, gdy śliwki kwitły, bo to oznaczało, że zima się skończyła, a wiosna zaczęła. I tak ckni mi się, że nie mogę przylecieć. Żyję teraz jak uwięzieni przez stan wojenny po złej stronie Atlantyku, którzy mieli swoje sprawy, rodziny w Polsce, a do Ameryki przyjechali na czas określony i nie mogli wrócić, bo nic nie latało.
Ale miałeś intuicję, bo zanim te wszystkie granice zostały zamknięte, mówiłeś, że zastanawiasz się, gdzie chcesz przeżyć tą pandemię i powiedziałeś, wolę przeżyć ją w Polsce, bo w Polsce masz lepsze warunki. Wtedy intuicja i głos podpowiedział ci: Wojtku, wracaj do ojczyzny, a ty nie posłuchałeś tego głosu, nie posłuchałeś. Sokrates zawsze słuchał głosu wewnętrznego.
No, staram się słuchać na bieżąco natchnień Ducha Świętego i Anioła Stróża mojego i sumienia swego, nazwijmy to jakoś tak ogólnie wszystko razem, tym głosem wewnętrznym, którego poszukiwał Sokrates przed chrześcijańskim czasie. Nie załapałem się na te loty w porę. Nie umiem stwierdzić na 100%, czy przez ten cały czas od stycznia do tej pory byłoby mi lepiej i bezpieczniej w Polsce. Mnie akurat być może byłoby lepiej w Polsce rzeczywiście, bo tylko ja mam na mojej wiosce dostęp do broni, kilku myśliwych i tak dalej. Gdyby się wszystko zawaliło tak, jak się miało zawalić, to no w Polsce bym sobie szybciej dał radę niż na prerii, na której mi pomidor nie wyrośnie. Tam mam gospodarstwo rolne, tam mam śliwki, porzeczki, agresty, wszystko ładnie rośnie, papryka, pomidory. Więc tam jestem prepersem, a tutaj jestem wygnańcem. Więc tak, instynkt mi podpowiadał dobrze, ale z jakiegoś powodu Anioł Stróż nie dał mi biletów w porę, a potem, kiedy już bilety się pojawiły, to nie ma lotów. Więc czekam, aż otworzą te loty z powrotem. Śledzę wszystkie dane. Słuchałem ze wzruszeniem tego reportera, który mówił z głowy, szybko, a jednocześnie poprawnie, nie gubił się w wątkach swoich, tego z Ukrainy reportera. I zanotowałem sobie dwa stwierdzenia.
To jest as reportażu, as Paweł Bobołowicz.
Tak, piękne, że mamy jeszcze reporterów, bo coraz więcej na stołkach reporterskich w telewizji obserwuję komentatorów. A tych dwóch rzeczy powinno się nie mylić. Ja tutaj w tej audycji jestem komentatorem, a nie reporterem. Komentator czasami coś raportuje, czyli przedstawia jakąś informację, po prostu co się zdarzyło, podaje fakty, ale potem zaraz dodaje interpretację tych faktów wedle swego uznania. Natomiast reporter tego nigdy nie powinien robić, nie powinien dodawać interpretacji, tylko właśnie raport przedstawić jeszcze w ciekawy sposób. To są dwie różne branże i kiedy widzimy w telewizji polskiej, w TVN-ie, w Polsacie facetów, którzy występują w roli reportera, ale wygłaszają komentarze, to jest niedobre i SDP powinno ich walić szpicerutą w paradygmat, bo tak się nie powinno robić, żeby we wiadomościach były interpretacje. Powinny być we wiadomościach wiadomości. Albo trzeba zmienić tytuł audycji na wiadomości z komentarzem. To wtedy jest zupełnie, to jest program publicystyczny.
To jest prawda, co mówisz, że w ogóle reportaż gdzieś i reporter gdzieś znika z horyzontu, ale czy przez moment ty byś mógł być reporterem dzisiaj w studiu Dziki Zachód i byś powiedział, czy opuściłeś swoje rancho i swoją posiadłość w ostatnim tygodniu, czy byłeś w najbliższym sklepie, czy widziałeś jakiegoś człowieka, z którym nawiązałeś rozmowę?
Tak, życie trwa normalnie w gruncie rzeczy po tym bardzo krótkim pierwszym okresie autozamordyzmu, bo w Polsce jest zamordyzm od góry urzędowy, czyli założyć maskę, do tego rozkazy ogólnie w Europie, to nie mam teraz pretensji do żadnej konkretnej władzy polskiej. Proszę tego tak nie rozumieć. Nie w tym
jest
momencie.
Jest bardziej namordyzm niż zamordyzm.
Tak, jest namordyzm i nakazy są różne. Natomiast w Ameryce od początku były zalecenia, bo tu jest wolne społeczeństwo, jeszcze ono jest rozbite na 50 państw, 50 stanów mamy, plus terytoria, w których rządzą gubernatorzy, którym też nie wolno, żeby narzucali wolę swoją obywatelom. No i w związku z tym tutaj zawsze były zalecenia. Od początku były zalecenia. A zalecenia są takie, że możesz skorzystać, ale nie musisz. Nikt ci w mandatu nie wlepi. Sąsiad może popatrzeć krzywym okiem, jak przechodzisz bez maski, ale ty mu możesz odpowiedzieć, to stój dalej ode mnie. Ja jestem tak samo wolnym człowiekiem jak ty. Twoja wola włożyć kaganiec, a moja wola nie włożyć. I wtedy twoja wola odsunąć się ode mnie. Gdybym biegł za tobą i kaszlał na ciebie, to możesz wtedy mi dać ski, wołać policję, ale nie możesz mnie zmusić do wielu rzeczy, do których w Polsce zmuszają przepisy. Ogólnie w Europie, w całej Unii Europejskiej jest procedura jest taka, że rząd wymusza coś na obywatelach, a obywatele się stosują, czy chcą, czy nie chcą. A tutaj obywatele dostają zalecenia i stosują się, gdy chcą. To jest różnica.
Ale jednak
systemu.
W Nowym Jorku jest zalecenie albo polecenie, żeby siedzieć w domu i domu nie opuszczać. I Nowojorczycy siedzą w domu i nie opuszczają domu, więc czy to jest polecenie, zalecenie czy rozkaz, wszystko jedno, karnie w domach siedzą, choć nie wszyscy.
Tak, jest kilku gubernatorów demokratycznych i w tych stanach, gdzie prezydentem stanu, udzielnym władcą jest wybrany przez obywateli gubernator demokratyczny, to tam jest zamordyzm silniejszy i obywatele buntują się, mówiąc, że to są niekonstytucyjne zalecenia. Pani gubernator, która ma chętkę zostać wiceprezydentem u Bidena, ona lansuje się w taki sposób, że całej masy rzeczy ludziom pozabraniała, na przykład nie mogli nie wiadomo czemu kupić farby, żeby sobie dom pomalować, kiedy siedzą w domu. Nie chodzą do pracy, no to mogliby sobie dom pomalować. Zabroniła sprzedaży farby, zabroniła sprzedaży nasion. Że co, w ogródku nie może, siedzę zamknięty w tym ogródku i nie mogę sobie pomidorów wyhodować, to się ludziom wydało przekroczenie i dyktatura. I mam nawet statystyki z demokratycznych stanów, chociaż chciałem od czego innego zacząć, ale proszę bardzo. To a propos tego, że w Nowym Jorku na przykład jest nakaz siedzenia w domu, a w wielu stanach życie trwa normalnie. Na Florydzie wychodzą sobie na plażę ludzie, tylko poproszono ich w ramach zalecenia, rozkładajcie kocyki dalej od siebie. Co Amerykanie i tak robią, gdy są na plażach, bo oni nie lubią tak się kleić do siebie jak u nas, że musimy aż parawany stawiać i tam za tym parawanem pan pije piwo ze swoją rodziną. Więc zagęszczenie ogólnie zawsze jest na plażach rzadsze w Ameryce. No a teraz powiedzieli, to jeszcze rzadziej się rozproście na tych plażach, ale ogólnie siedźcie na plaży na Florydzie, a w Kalifornii z kolei jest demokratyczny gubernator i zakazał im chodzenia na plażę, w związku z tym naród się zbuntował, na tej konkretnej plaży się pojawiły tłumy wtedy w ramach protestu przeciwko gubernatorom. I teraz mam złośliwą statystykę, otóż wypisane mam stany, w których demokraci rządzą, czyli u nas by to była Platforma Obywatelska, nie wiem jak to tam, no, Partia Demokratyczna rządzi. Populacja tych stanów, mógłbym je wymienić, ale to nie chcemy przedłużać teraz, 104 miliony. I dla porównania, stany, w których rządzą Republikanie, o populacji zbliżonej, 103 miliony. Tam 104, tu 103. I teraz, w stanach, w których rządzą demokraci, 34 tysiące osób zmarło, w stanach, w których rządzą Republikanie, i nie ma zakazów tylu, 2600 osób zmarło. Więc tam, gdzie są zakazy, siedź w domu, tak jak w Nowym Jorku, noś maskę, bo cię aresztujemy i tak dalej. Tam, gdzie są ostre regulacje, 34,5 tysiąca osób zmarło z powodu chińskiego wirusa, a w Stanach, w których sami się regulujemy i można iść na plażę, 2600. Przypadków w tych Stanach Demokratycznych jest 570 tysięcy. Wykrytych przypadków zarażonych, a w republikańskich Stanach niecałe 100 tysięcy. No to i plus do tego model szwedzki pokazuje, że niekoniecznie metoda, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu w ramach skąpych danych, wtedy mieliśmy bardzo skąpe dane i oszukiwani byliśmy przez Chiny i WHO. Takie statystyki pokazują, że niekoniecznie ten model wybrany przez nas dawno temu, czyli twardo, maska, nie spotykamy się, siedzimy w domu, nie chodzimy do pracy i tak dalej, ten model niekoniecznie był dobrym modelem. Szwecja wybrała jako jedyna w Europie inny model i pokazuje, że mieści się w średniej strefie stanów średnich. W Szwecji, pomimo, że nie było zakazów, no... skończyło się już właściwie na spadającej, są głęboko, przeżyli normalnie, nie zawalili swojej gospodarki, a wyniki mają średnie światowe.
Natomiast tak w Stanach Zjednoczonych umarło w wyniku koronawirusa ponad 60 tysięcy osób. Jeżeli ty mówisz 34 i 2600, to jest głupia takie dodawanie ludzi, którzy umarli, no to
nie, jest ale uwaga.
30 gdzieś wybrałem, jeszcze 30 tysięcy ludzi umarło.
W porządku. Dla poprzedniego porównania wybrałem Stany rządzone przez demokratów kontra republikanie i dobrałem ich liczbę w taki sposób, żeby była populacja zbliżona. Więc część Stanów nie była brana pod uwagę w tym zestawieniu. Musiało być około 100 milionów tu i około 100 milionów tu, żeby można było jakoś porównywać dane. Możemy przejść do innych danych, proszę. We Włoszech 60 milionów ludzi, nie tak jak mówiłem miesiąc temu 30, się kiedyś kropnąłem myśląc o Polsce, 60 milionów ludzi. We Włoszech jest, w Stanach Zjednoczonych jest 330 milionów ludzi. I teraz na całych populacjach licząc. We Włoszech 416 osób na milion. To jest tyle zabił COVID. Czyli 42 osoby na 100 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych 15 osób na 100 tysięcy. No to takie dane możemy sobie... W Szwecji 28 osób na 100 tysięcy. A w Hiszpanii 54 osoby na 100 tysięcy. Czyli Hiszpania zastosowała drakońskie przepisy, podobne do polskich. Włochy zastosowały drakońskie przepisy, podobne do polskich. I oba te kraje mają 42 osoby na 100 tysięcy albo 54 osoby na 100 tysięcy. A Szwecja, która nie zastosowała żadnych drakońskich rozwiązań, 28 osób na 100 tysięcy. A Stany Zjednoczone, gdzie też nie zastosowano na całym terytorium drakońskich rozwiązań, a jedynie właściwie w Nowym Jorku. Tam jest zamordyzm i w New Jersey. Tam jest ogromny zamordyzm. Stany Zjednoczone mają najmniej, bo mają 15 osób na 100 tysięcy zmarłych. Danych z Polski nie mam, bo nie ma, trzeba... to jest ciekawe.
No tak, ale trzeba pamiętać w ogóle, że statystyki często tak. wprowadzają w błąd, tak? Bo są dwa rodzaje statystyk. Jedno ty się powołujesz na Uniwersytet w Stanfordzie i w Oksfordzie, tak? To są tak. badania, w której technika... I w Finlandii, gdzie jest jakiś rodzaj ekstrapolacji statystyki na całość społeczeństwa, potem jest ilość badanych, czyli przypadków, kiedy testy robimy, ile testy, proporcje i wtedy się ustala proporcje, że zakażonych jest dużo, dużo więcej, tam proporcjonalnie ustala i wtedy wynik jest taki, że jest śmiertelność na koronawirusa jest, bym powiedział, w normie, czy w miarę normalna, nie jest
tak,
nie
poniżej
jest
grypy z 2017 roku.
Natomiast,
poniżej grypy z 2017.
No to w takim razie ta statystyka wprowadza w błąd, dlatego że wiemy, że ten wirus jest bardziej niebezpieczny i ta śmiertelność jest większa. Tak? No to patrzymy na Włochy, na Nowy Jork i tak dalej. 60 tysięcy osób więcej umarło w tym roku niż by umarło, gdyby nie było koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 60 tysięcy, a być może będzie 100, więc też nie ulegajmy iluzji, że te statystyki, które są pewno w jakimś sensie poprawne, że one mówią nam wszystko, czy opisują nam cały model i przebieg koronawirusa, bo gdyby on był taki niegroźny, to już byśmy wszyscy zatarli dłonie i byśmy ruszyli w świat, ale tak jednak nie jest.
No więc uwaga. Zgoda, że statystyki mogą być mylące, ale władza, która wprowadza kaganiec na przykład w formie maseczki, przymusowy dla wszystkich na Ukrainie, nawet jak siedzisz w środku w samochodzie, powinna na bieżąco studiować statystyki, jakie by nie były, i wyciągać naukowe wnioski ze statystyk. Statystyki nam się poprawiają, im więcej razy zrobimy te statystyki, bo mamy coraz więcej danych. Im większą masę populacji przebadamy, no to tym dokładniejsze statystyki mamy, więc opieraliśmy się na plotkach na początku z Chin. Potem opieraliśmy się na wybuchu włoskim i liczyliśmy inaczej. I powinniśmy zmieniać regulacje w miarę postępu nauki. To są statystyki, jednak naukowcy jacyś robią i chcemy policzyć no,
ale masz,
dokładnie.
Ale masz zawsze tych drugich naukowców, którzy robią inne tak. statystyki. Tydzień temu żeśmy rozmawiali, ale to jeszcze raz powiedzmy, wielki statystyk Bill Gates na przykład mówi, że nie można, bo pandemia, bo wirus, bo wyjdziemy i wtedy będzie tragedia, będzie jeszcze gorzej. Jeden do drugiego. Jeżeli opuścimy kwarantannę, to wtedy ta tak. śmiertelność wyraźnie wzrośnie. I tu masz drugą statystykę. Patrzysz w lewo, uwaga. Jest taka, patrzysz w prawo, jest tak. taka.
Tak. I teraz, żebym się nie pogubił, to Krzysztof Skowroński będzie musiał dzielić wątki na kawałki, bo nie chcemy niczego zgubić. O statystykach zaraz powiem. O Billu Gatesu się też mogę zaraz powiedzieć. Najpierw skończmy ze statystyką, jeśli wolno proponować. Otóż rząd, widząc statystyki z lewej i z prawej, powinien patrzeć na obie strony, a nie przytulać się tylko do jednej, bo popełni błąd. Dobry przywódca, każdy, powinien brać pod uwagę i ostrożne statystyki, i hura optymistyczne statystyki, popatrzeć na nie, sprawdzić i dojść do jakiegoś wniosku, które prawdziwe, które nieprawdziwe. Uwaga, w Polsce posługujemy się ogólnie też w Europie i w mediach właściwie wyłącznie statystykami, wyliczeniem ile osób zmarło wśród wykrytych chorych. Czyli przetłumaczę to, pokazuję i objaśnię, tak jak w BOSO. Do szpitala co roku jedzie 100 osób, 100 to jest, żeby łatwo było liczyć, 100 osób, które dostały ataku po orzeszkach ziemnych. Część osób w populacji ma taką skazę, alergię ma na orzeszki ziemne i dlatego na wszystkich orzeszkach ziemnych jest napisane, że tam są orzeszki ziemne i na innych produktach, że mogą być śladowe orzeszki ziemne, bo część osób reaguje gwałtownie na orzeszki. I teraz z tych 100 osób 30 nie dojechało do szpitala i zmarło po drodze. Gdybyśmy patrzyli wyłącznie na tę grupę wykrytych, którzy się zgłosili do szpitala i tam w tej grupie ktoś umarł albo w ogóle nie dojechał, to musielibyśmy zakazać orzeszków ziemnych. Natomiast jak popatrzymy na całą populację i dodamy do tej liczby 100 osób 1000, no to już ten procent, którzy nie dojechali do szpitala, maleje, bo grupa się zwiększa. Jak dodamy 1000, no to jeżeli z 1000 osób 100 dostało ataku i 30 z tych 100 nie dojechało do szpitala, bo się udusiło w taksówce, to zmienia nasze patrzenie. I teraz uwaga, wszystkie badania, którymi się władza posługuje w Unii Europejskiej, w Nowym Jorku i tak dalej, to są badania takie. Wykrytych osób, które zgłosiły się do szpitala z objawami COVID-a, było 100. Wśród tych osób tyle i tyle zmarło. I wychodzi nam duży procent, na przykład 3% umiera. Przerażający procent. Natomiast badania tych uniwersytetów, o których wspominałeś, to były badania wyrywkowe na całej populacji. Nie przetestowaliśmy całej populacji jeszcze. Chcemy wiedzieć, ile w populacji jest osób bezobjawowych, które polepszają ten wynik. Ile osób już przeszło, nawet nie zauważyło, bo miało leciusieńką grypkę. I te badania uniwersyteckie pokazują procent w całej populacji, czyli z całej populacji ci, którzy dostaną na ataku na orzeszki, jest niewielka grupa. I wtedy nam wychodzi na badaniach na całej populacji, a nie na tych, którzy się chorzy zgłosili do szpitala. Wtedy nam wychodzi, że ułamek procenta jednego ma szansę umrzeć na COVID. Wtedy nam wychodzi...
Patrząc na decyzje, które podejmują rządy europejskie, czy rząd grecki, czy rząd polski, czy teraz już i inne rządy, no to jednak patrzą lewym okiem na lewą statystykę, prawym na prawą statystykę i jednak zwalniają rozmaite, przyspieszają wyjście z czasu pandemii, chociaż pewności nie ma, bo jak podejmują decyzje zgodnie z prawą stroną, to jeszcze ta lewa strona nadal istnieje, chociaż któraś z tych statystyk na pewno jest prawdziwa, bo ani Wojciech Cejrowski, ani Krzysztof Skowroński nie uważają, że prawda leży po środku, tylko prawda jest nie. albo tu, albo jeszcze gdzie indziej.
Jest jeszcze inaczej. Drogi i kochany szefie Radia Wnet, otóż obie te statystyki są prawdziwe. Jedna statystyka, ta rządowa nazwijmy ją, dotyczy przebadanych szpitalnych przypadków. Ktoś się zgłosił, ktoś ma wykryte objawy, zbadaliśmy mu krew, rzeczywiście ma COVID i w tej grupie umiera strasznie dużo osób procentowo. To są dane prawdziwe. Ale na podstawie tej małej grupy orzeszkowców nie możemy całego społeczeństwa wyliczać na 3,5% śmiertelności i zlikwidujmy orzeszki ziemne. Więc obie statystyki są prawidłowe i obie należy brać pod uwagę. Z tych zgłoszonych do szpitala rzeczywiście wysoki procent umiera, ale procent tych, którzy się zgłaszają do szpitala w całym społeczeństwie jest niewielki. 30% czy 25% w ogóle nigdy się nie zarazi, bo mają jakieś coś w sobie. Jeszcze nie wiemy, co to jest. 70% się zarazi, ale większość z nich objawowo przejdzie chorobę, już może przeszła. Więc musimy patrzeć, moim zdaniem, jako rząd, nie tylko na przypadki szpitalne, ale na całe społeczeństwo. I wtedy ten zamknięcie w domach przestaje mieć sens. I no, niech biorą nowe dane pod uwagę. O Billu Gatesie może po piosence, nie wiem.
Tak, to chciałem zaproponować pierwszemu kowbojowi Rzeczpospolitej, wyglądając przez okno i widząc bzy.
Bardzo mnie męczysz tymi bzami, a naprawdę prawie do łez dochodzę, że nie mogę wrócić na swoją ziemię i popatrzeć na moje własne bzy. Już jest najwyższy czas i chciałbym być, żeby Polska się otworzyła i zrzuciła kaganiec, zerwała bat i tak dalej.
Po piosence będziesz miał już zdjęcie bzów w swoim komputerze.
Jak państwo widzą, Krzysztof Skowroński jest miły, a jednocześnie okrutny. Nie chcę podawać przykładów z filmu takich osób, które są miłe, inteligentne, a jednocześnie okrutne. Może pożuję gumę teraz w takim razie w piosence. Po prostu będę żuł gumę.